Na studyjnym komputerze poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry państwu.
Oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zaczniemy od szkoły i chyba od pana ministra, bo najlepiej zorientowany, jak to będzie.
Normalnie, czyli tak, jak to było przed epidemią. Nauczyciele, uczniowie wracają do szkoły, przedszkolaki tak samo i realizują zajęcia wychowawcze, dydaktyczne. Oczywiście z pewnymi regułami. Te podstawowe reguły są takie same praktycznie wszędzie. Po pierwsze, ani uczniowie, ani nauczyciele, inni pracownicy szkoły, którzy mają objawy górnych dróg oddechowych, nie powinni chodzić do szkoły, chodzić do pracy, bo to grozi przenoszeniem choroby na innych. I tu mamy na myśli nie tylko i wyłącznie COVID, ale także na przykład zwykłą grypę. To także obowiązek dezynfekowania bądź mycia rąk, a w samych budynkach szkolnych, przedszkolnych mycie powierzchni, które są dotykane przez uczniów i nauczycieli, klamki, poręcze, blaty stołów, wietrzenie sal. To są podstawowe zasady, które będą obowiązywały wszędzie. Tam, gdzie dyrektorzy uznają, że jest to konieczne, na przykład w dużej szkole przy ciasnych korytarzach, można także zarządzić noszenie osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych. Taki obowiązek powinien się pojawić w wypadku, gdyby któryś z powiatów byłby objęty żółtą czy czerwoną, zwłaszcza ze strefą, jeżeli nadal się tam będą odbywały zajęcia. A wiem, że dyrektorzy szkół na podstawie tych ogólnych wytycznych wprowadzili jeszcze inne dodatkowe elementy, jak na przykład otwarcie dodatkowych wejść do szkoły, pewne zróżnicowanie organizacyjne, tak aby wszyscy uczniowie naraz nie przychodzili do szkoły, aby wszyscy nie musieli jednocześnie korzystać z szatni. I te zasady wydaje się, że powinny zapewnić bezpieczny powrót do szkoły i naukę w tej tradycyjnej formule, do której tęsknią nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie, a także ich rodzice.
O komentarz poproszę Roberta Winnickiego.
Proszę państwa, przywrócenie normalnego funkcjonowania w szkolnictwie, przy czym mam na myśli nie tylko szkolnictwo podstawowe czy średnie, ale również szkolnictwo wyższe, jest absolutnie konieczne. Dlatego, że mamy kilka miesięcy, w moim przekonaniu, jednak w dużej mierze straconych. Nie jesteśmy na takim etapie, być może jeszcze, ale być może to się zmieni w przyszłości kiedyś, ale dzisiaj nie mamy efektywnego systemu nauki online. Po prostu to nie działa i dzieci muszą być w szkołach, jeśli mają być nauczane, no chyba, że to są dzieci, które są przyzwyczajone i rodzice do tego, ta niewielka grupa do edukacji domowej, tak, ale to jest zupełnie inna bajka, inna historia. To są ludzie, którzy są do tego przygotowani, chcą to robić.
Mają margines absolutny.
I to jest bardzo mała grupa ludzi w Polsce. Być może ten model będzie się upowszechniał, ale póki co mamy lwią część w systemie zwyczajnym szkolnym i ludzie muszą chodzić, i dzieci muszą chodzić normalnie do szkoły. Oczywiście pewne sanitarne czy higieniczne zalecenia w moim przekonaniu to podziałają tylko dobrze, w tym sensie, że pozwolą ograniczyć nie tylko COVID, ale pozwolą ograniczyć inne choroby po prostu zakaźne i w tym sensie może nam to pomóc zdrowotnie. Natomiast martwi mnie tylko jedna rzecz i tutaj bardzo ważna. Znaczy, utrzymanie dotychczasowych zasad kwarantanny, dotychczasowych zasad postępowania w sytuacji wykrycia u kogoś pozytywnego testu będzie w moim przekonaniu paraliżowało zresztą nie tylko system szkolny, nie tylko system edukacyjny, ale będzie paraliżowało również system ochrony zdrowia na jesieni.
To co w zamian proponuje pan?
W moim przekonaniu filozofia rządzących powinna, przy czym tu nie mówimy tylko o Ministerstwie Edukacji, tylko mówimy o kompleksowym podejściu państwa do tego, powinna pójść trochę w innym kierunku. Przygotować system ochrony zdrowia na przypadki ciężkie, te nieliczne, bo przecież liczba osób, które przechodzą, a w tym liczba osób, które przechodzą ciężko COVID, jest po prostu nieliczna. I w tym zakresie nasze doświadczenie jako nie tylko polskie, ale państw Europy Środkowej jest znacząco lepsze niż chociażby państw południa Europy i musimy po prostu też realnie oceniać tą sytuację. Musimy przygotować system ochrony zdrowia na to, że jakaś pula osób będzie ciężej przychodziła tę chorobę. Natomiast nie próbować izolować wszystkich od wszystkich i robić paniki wokół pozytywnego testu, bo moim zdaniem to jest droga donikąd i to będzie prowadziło do zamykania, otwierania placówek szkolnych.
Jednym słowem dezorganizacji. Zdrowia.
Totalnej dezorganizacji, tak.
Stefan Krajewski.
No, szkoła to na pewno specyficzne miejsce, bo tutaj o przestrzeganie tych wymogów sanitarnych będzie faktycznie trudno, zwłaszcza przy tych młodszych dzieciach wytłumaczyć im, że to tak trzeba.
No ale w małych wiejskich szkołach nie powinno być problemów.
No tam, gdzie warunki są, możliwości są, no trzeba to przestrzegać. To jest z drugiej strony musi być to bardzo elastyczne, tak? Wszystko, żeby w przypadku, kiedy coś będzie się działo, to żeby szybko jednak wracać do tych spotkań.
Czyli
online.
Jednym słowem, pan nie ma zbyt dużych obaw, jeśli chodzi o powrót dzieci do szkoły.
Znaczy, no, zdaję sobie sprawę z tego, że z jednej strony i dzieci chciałyby wracać do szkoły, bo przecież i ta końcówka roku szkolnego, kiedy już były w domu, ograniczenia były chociażby w kontaktach z rówieśnikami, później wakacje też, myślę, że w wielu przypadkach inne jak zawsze, bo nawet sam organizuję jakieś wyjazdy kolonijne dla dzieci, no to w tym roku był duży problem z zebraniem grup. Grupy mniejsze się zebrały, ale nie wszyscy chętnie posyłali dzieci na kolonie, na wyjazdy. No i teraz z drugiej strony rodzice też, ci, którzy no już mają problem, jak zajmować się w godzinach pracy tymi dziećmi, no bo wiemy, że pracodawcy tak coraz trudniej też mogą sobie pozwolić. Wiem, że i urzędy próbują znowu wracać na pracę zdalną i państwowe, ale też prywatne przedsiębiorstwa gdzieś próbują szukać możliwości połączenia tego wszystkiego. A też no, rodzice mają obawy, no też nie ma co się dziwić. Dzisiaj myślę, że trochę też tak wszyscy już sobie sfolgowaliśmy, bo mam chyba coraz więcej pytań. Tutaj gdzieś się pojawiam. Panie pośle, panie Stefanie, pan tam w Warszawie częściej bywa. Proszę powiedzieć, jak to jest z tym koronawirusem? Ja mówię, no mamy przecież przypadki, gdzie ludzie przechodzą ciężko i no też widzimy, że są osoby, które przechodzą bezobjawowo, są osoby, które przechodzą bardzo ciężko, chociaż i są przypadki, gdzie kończą się niestety zgonem, tak, więc musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec i tutaj takie poluzowanie tych norm, ostatnio bardzo głośna ta premiera, pana premiera w kinie, ale też myślę, że wszyscy już tak wcześniej mieliśmy bardziej na uwadze to, żeby maskę ze sobą zabrać, bo ta maska była na co dzień bardziej wykorzystywana. No dzisiaj
czyli
jedno musimy,
jednak musimy żyć z koronawirusem, przygotować się, ale jednocześnie próbować,
ale zachować zdrowy
normalnie
rozsądek,
funkcjonować.
Musimy się oswoić i nie panikować, szanowni państwo. Musimy się oswoić i nie panikować.
I pytanie. Staramy się właśnie to robić. Ten rozsądek, to bardzo dobrze to padło, bo według nas i dyrektorzy szkół, i nauczyciele też ten rozsądek powinni zachowywać. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, gdy miesiąc temu prawie pokazaliśmy wytyczne, według których dyrektorzy powinni organizować powrót uczniów do szkół. Wtedy mówiłem wyraźnie, że oprócz zapisów trzeba stosować po prostu zdrowy rozsądek. Cieszę się, że panowie ten punkt widzenia również reprezentują. Tak jest.
Ale pytanie
no wydaje
tutaj
się, że te reguły są na tyle elastyczne, że w każdej szkole da się to zaprojektować, dostosować te reguły, te wytyczne do szczególnych warunków, do liczby dzieci, do powierzchni, które są w szkole, do budynków, w których te dzieci się uczą.
Ale tutaj padła taka sugestia, że powinniśmy jednak bardzo mocno zainwestować w wyposażenie szkół i uczniów, rodzin w odpowiedni sprzęt, żeby można było efektywnie pracować zdalnie.
Ale zakładamy generalnie, że trzeba wrócić do zajęć stacjonarnych. Ja zgadzam się z jedną z tych wypowiedzi, które też i w przestrzeni publicznej się pojawiają. Ja sam o tym także mówiłem, że nauczanie na odległość jednak ma swoje wyraźne ograniczenia. Nie tylko sprzętowe, ale także mentalne, to chyba trzeba powiedzieć. I bardzo dużo zależy od samodyscypliny, nie tylko nauczycieli, którzy przygotowują zajęcia, ale i także uczniów, którzy są odbiorcami.
No ale z jednej strony może być, panie ministrze...
Nauczyciel ma więcej możliwości motywowania uczniów.
Ale z jednej strony może być to inwestycja w ten hardware, czyli w odpowiedni sprzęt, odpowiednie łącza, ale z drugiej strony w ten software, czyli w odpowiedni system zajęć, próbować budować system hybrydowy, czyli z jednej strony wykorzystać dobre strony zdalnego nauczania i równie dobre strony funkcjonowania normalnie w obiegu szkolnym.
Panie redaktorze,
staramy się jedno i drugie robić. Po pierwsze, przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych na zakup sprzętu do polskich szkół i przeznaczyliśmy to możliwość wykorzystania przez dzieci bądź nauczycieli. Dyrektor szkoły może ten sprzęt wypożyczać. Trwają także szkolenia nauczycieli i kolejne pieniądze na to przeznaczyliśmy. Natomiast pewne elementy kształcenia na odległość można wykorzystywać także w kształceniu stacjonarnym. Chociażby te liczne materiały elektroniczne, które są w sieci, na stronach internetowych, także na stronie e-podręczniki.pl, czyli tej platformie edukacyjnej oferowanej przez ministerstwo od kilkunastu miesięcy. Te elementy spokojnie można wykorzystywać. Także i pewne techniki, komunikatory do na przykład zadawania prac. Natomiast niekoniecznie chciałbym, żebyśmy jako szkoła i cały system przechodzili na system zdalny. Wszystkie praktycznie państwa w Europie, niemal wszystkie państwa w Europie potraktowały nowy rok szkolny podobnie jak Polska. To znaczy stacjonarne nauczanie jako podstawowa forma pracy, natomiast tylko w sytuacji zagrożenia epidemicznego przechodzimy na system mieszany bądź w ostateczności na system zdalny.
No ja tutaj potwierdzam to, co mówi pan minister, a nawet jeszcze dalej bym poszedł. Szanowni Państwo, jest problem ze zdalną jakością nauki wśród ludzi dorosłych, wśród studentów. A co mówić o dzieciach małych, wiecznie rozproszonych, rozbieganych, które nie mają bezpośredniego kontaktu z nauczycielem? To naprawdę, w moim przekonaniu, niestety ta pierwsza odsłona na wiosnę koronawirusa, no to było jednak w dużej mierze stracone parę miesięcy dla edukacji i również edukacji na poziomie akademickim. Ja sobie nie wyobrażam, jak na przykład studenci medycyny mają się uczyć online. No w jaki sposób oni się online nauczą bardzo wielu rzeczy, chociażby zajęć praktycznych? Musimy wprowadzić jednak, znaczy panika dotycząca koronawirusa musi ustąpić zdrowej analizie kosztów, ryzyka, kosztów po prostu całej tej operacji. Musimy wprowadzić tutaj naprawdę dużo zdrowego rozsądku.
Tu chyba warto się odwołać do, panie Stefanie, do doświadczeń rolników i do tego systemu HACCP, który funkcjonował, jeśli chodzi o przetwórstwo żywności, gdzie odpowiednie drogi zakażeń są ustalone i nie ma krzyżowania się i te procedury zostały wdrożone, w związku z tym nasz przemysł no, jakościowo poszedł pod tym względem higienicznym bardzo do przodu.
No też myślę, że tu jest ważne to, co pan redaktor mówi, to jest takie dobre doświadczenie i takie dobre praktyki warto wdrażać w każdym obszarze, ale też myślę, że większa dostępność testów, tak, żeby też nie było siania, że ktoś będzie chodził do szkoły i roznosił. No wiemy, że dzieci, młodzież mówi się o tym, że one nie będą chorować, no ale źródłem przenoszenia mogą być tej choroby, więc tutaj jeśli tylko się pojawia taka sytuacja, szybki sygnał, szybkie badanie i żeby te osoby od razu przerzucać na zdalne, tak, na tą kwarantannę.
No i co? Całą szkołę zamykać?
No w takim przypadku... No,
panie pośle, bo to jest jakby...
Ale za chwilę nie? Też może będzie tak, że będziemy musieli całe szkoły wyłączać, tak, jak nie będziemy sprawdzać.
Traktowałbym to jako ostateczność i tylko w tych obszarach, gdzie rzeczywiście nagle się okaże, że mamy dużą liczbę osób, które muszą być hospitalizowane. Jeśli do tego by doszło...
Mieliśmy w naszym chociażby klubie, tak, dwóch posłów. Gdyby nikt się nie zbadał, dalej chodził, to dzisiaj może by było tak, że mielibyśmy w Sejmie większość posłów zarażonych, tak? Jednak poszli, odczekali swój czas, czy chociażby tam w kancelarii marszałka był problem. Na chwilę kilka osób trzeba wyłączyć i mieć pewność później, że zrobiono wszystko, żeby nie roznosić.
Tak? Powiem panu posłowi tak, z różnych stron kraju mam sygnały, że rzeczywiście na przykład tego lata ileś osób przeszło i w lecie zazwyczaj nie przechodzili coś grypopodobnego. Spora część z nich nie poszła na testy, nie zbadała się, tylko przeszła, przeleżała w domu i tak dalej. W moim przekonaniu po prostu ten wirus jest już masowo w naszej populacji. I dlatego bardzo byłbym ostrożny przed zamykaniem, wyłączaniem. I tutaj dwa obszary są szczególnie wrażliwe w moim przekonaniu. Po pierwsze placówki oświatowe, po drugie placówki ochrony zdrowia. Przygotujmy ochronę zdrowia na to, że rzeczywiście, jeśli nie daj Boże, będzie dużo cięższych przypadków, to żeby ochrona zdrowia, to system ochrony zdrowia to
zniósł.
Ale zamykanie całych obszarów życia społecznego trzeba należeć naprawdę jako ostatnią ostateczność, bo i gospodarka, i system oświaty nam po prostu pęknie, padnie. No, miejmy tego
świadomość.
Ale
my staramy się właśnie logicznie do tego podchodzić. To temu służyły te pierwsze obostrzenia, które miały nie dopuścić do tego, aby była tak masowa skala zachorowań, jak na przykład we Francji czy we Włoszech, abyśmy nie mieli problemów ze służbą zdrowia, które tak jak w tych krajach południowych czy zachodnich nie były w stanie obsłużyć wszystkich pacjentów i to tych ciężko chorych, którzy rzeczywiście potrzebowali realnej opieki lekarskiej. I także po tych doświadczeniach sprzed kilku miesięcy stąd między innymi działania, które mają przywrócić nauczanie w szkołach. Ja zgadzam to się z panem posłem, że to powinno objąć także to szkolnictwo wyższe, bo tam też z tego co wiem były poważne problemy z kształceniem na odległość.
Panowie, jeśli panowie teraz pozwolą.
Jednym zdaniem, panie redaktorze. Ja uważam, że potrzebujemy w Polsce rzetelnej debaty i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy rzeczywiście w Polsce istnieje takie zagrożenie, jak chociażby w północnych Włoszech czy w innych południowych regionach Europy. Ja stawiam tezę, być może naukowcy, lekarze jej zaprzeczą, ale stawiam taką tezę, że po prostu w naszej części Europy, gdzie dużo częściej jesteśmy narażeni na grypę i występowanie cięższych warunków klimatycznych, ten wirus tak nie działa. I w związku z tym, jeśli wirus nie ma aż takich skutków jak w innych częściach świata czy Europy, to powinniśmy wobec tego też odpowiednio modyfikować naszą politykę.
Dziękuję na razie panom bardzo. Naszymi gośćmi są dzisiaj poseł PiS Dariusz Piątkowski, Konfederacji Robert Winnicki oraz PSL-u Stefan Krajewski. Pytanie o Białoruś. 23 dzień protestu. Nie wiemy, jak sytuacja się rozwinie, ale być może w naszym kraju pojawią się stamtąd uchodźcy. Czy my jako państwo jesteśmy przygotowani? Czy sprawdzamy nasze służby, by odpowiednio te osoby wspomóc, zagwarantować im normalne warunki życia? Dariusz Piątkowski.
Przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście wyjątkową, bo dotąd przynajmniej za naszej pamięci ostatnie 20 kilka lat to system, w którym sami Białorusini niewiele mogli wpłynąć na to, co się działo w ich kraju. Te ostatnie protesty rzeczywiście mogą nam trochę przypominać choćby z okazji rocznicy Solidarności to, co działo się w Polsce niemal 40 lat temu. Zobaczymy, jaki będzie w ogóle wynik tych wydarzeń na Białorusi, bo to, o czym pan wspomniał, jakiś masowy eksodus, emigracja, nie jest wcale pewna. To wcale nie musi tak wyglądać. Przypomnę jednak, że do Polski trafia już jednak kilka milionów migrantów, głównie migrantów ekonomicznych, bo przecież pracownicy z Ukrainy czy Białorusi są już na terenie Polski. MSWiA na pewno tą sprawą się zajmuje. Są z tego co wiem na bieżąco odprawy nie tylko z wojewodami, ale także ze Strażą Graniczną, która przygotowuje się na różne warianty. Natomiast gdyby to było, no nie wiem.
No ale czy system edukacji na przykład jest przygotowany? Bo raptem może pojawić się spora grupa młodzieży, która jeszcze nie mówi po polsku. Trzeba ją będzie nauczyć. Oni muszą pójść do szkoły, bo no szkoda, żeby czas stracili. Jest taki przypadek w Białymstoku, że pojawia się osoba w wieku maturalnym i pytanie, która szkoła go przyjmie, bo dyrektorzy nie za bardzo chcą zaniżać sobie wyniki. A wiadomo, że matura z polskiego jest obowiązkowa. Czy w takiej sytuacji będzie jakaś specjalna, specyficzna droga, żeby tym młodym ludziom umożliwić jednak ukończenie edukacji na poziomie średnim na przykład?
Panie redaktorze, w Polsce mamy już kilkadziesiąt tysięcy osób z zagranicy, które kształcą się w polskim systemie i one w pierwszej kolejności są zobowiązane do tego, aby przejść kurs językowy, tak aby przygotować się do korzystania z polskiego systemu edukacji, bo przecież osoba nie znająca języka tak naprawdę nie ma szans tego systemu edukacji skorzystać. Są kursy nie tylko ze znajomości języka, ale także po polskiej kultury, polskich zwyczajów, tak aby te osoby jak najszybciej mogły przystosować się do polskich warunków życia.
Ale mówimy o sytuacji, panie ministrze, specyficznej. Panie ministrze, mówimy o sytuacji specyficznej. Mamy na przykład mniejszość białoruską, czyli ludzi potrafiących mówić w języku białoruskim mogliby wspomóc, ułatwić, żeby równolegle te procesy na przykład się odbywały. Czy takie możliwości są do zastosowania i takie możliwości widzi na przykład ministerstwo?
Potrzebne byłyby zmiany w prawie, natomiast jeszcze raz powtórzę, że ogromna część tych kilkudziesięciu tysięcy uczniów to są uczniowie właśnie z Ukrainy bądź Białorusi i oni korzystają z tych metod i z tych reguł, które już funkcjonują w Polsce. Być może będzie trzeba przeznaczyć większe środki, być może skorzystać także z tego środowiska, o którym pan wspomniał.
Robert Winnicki.
Proszę państwa, no tutaj to całą dużą audycję trzeba było poświęcić temu tematowi. Na kilka aspektów zwrócę uwagę.
W najbliższy czwartek będziemy rozmawiali na naszej antenie w specjalnym programie poświęconym Białorusi.
To polecam się w razie czego. Szanowni Państwo, pierwszy aspekt jest taki. Rzeczywiście to, co się dzieje na Białorusi, jest bezprecedensowe w skali w ogóle istnienia państwa białoruskiego czy narodu białoruskiego, tak, w którym trwa zresztą w państwie białoruskim cały czas proces narodowotwórczy. I on znacznie przyspieszył w ostatnich tygodniach. To jest pierwszy aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy to jest sytuacja wewnętrzna Białorusi międzynarodowa. Ta sytuacja wewnętrzna Białorusi jest taka, że dzisiaj Łukaszenka rzeczywiście, który cieszył się, ciężko powiedzieć jak dużym, ale jednak sporym poparciem przez lata i nawet dekady w społeczeństwie, utrzymywał to poparcie na jakimś tam względnie wysokim poziomie. Dzisiaj został sam z nomenklaturą rządzącą i z sektorami siłowymi. To jest już jasne, a nawet w tej nomenklaturze się pojawiają wyłomy. Natomiast to mu wystarczy, żeby rządzić. To mu wystarczy, żeby rządzić, ponieważ konfiguracja międzynarodowa jest taka, że Zachód nie bardzo chce się angażować w kwestie Białorusi, a Rosjanie niestety kontrolują Białoruś od strony wojskowej. Armia białoruska nie ćwiczy samodzielnie powyżej brygady. Po prostu
Rosja ma swoje bazy na terenie Białorusi.
Jest strukturalnie związana personalnie, językowo, tożsamościowo, szkoleniowo, organizacyjnie. Armia białoruska jest już w tej chwili tak naprawdę pewnym podkomponentem w armii rosyjskiej, w większym na przykład stopniu niż armia polska jest nawet zespolona z armią natowską czy amerykańską. Trzeba mieć tego świadomość. I to, co się wykrystalizuje na Białorusi, wykrystalizuje się w trójkącie. Ten ruch opozycyjny, który widzimy, w nomenklatura z Łukaszenką na czele i właśnie Rosja. I krótkoterminowo i długoterminowo to są problemy dla Rosji. Średnioterminowo, czyli Rosja ma teraz problem do rozwiązania, i długoterminowo taki ruch opozycyjny to są problemy dla Moskwy, zarówno zewnętrzne z Białorusią, jak i wewnętrzne u siebie. Średnioterminowo Moskwa dostanie to, czego chciała. Maksymalnie osłabiony Łukaszenka, który jednak broni swojej władzy. Nie ma takich scenariuszy jak na Ukrainie. Z prostego powodu, że nie ma tam wykształconej ani elity, ani klasy opozycyjnej. Nie ma takich jakby zasobów, które mogłyby wystąpić w tej samej roli, co wystąpiły, niezależnie od tego, jak się ocenia Majdan, bo ja mam swoje krytyczne uwagi też wobec tego całego procesu i jakby charakteru polskiego zaangażowania w niego. Ale sytuacja ukraińska się nie powtórzy. Więc dzisiaj to, co powinna, kończąc ten wątek, Polska w największym skrócie, Polska powinna robić, to trzy rzeczy. Po pierwsze, dbać o interesy naszej mniejszości narodowej, która w dużym stopniu też występuje dzisiaj, nie pod swoimi sztandarami, ale na Grodzieńszczyźnie też mnóstwo Polaków angażuje się w te protesty przeciwko Łukaszence. To pierwsze. Drugie, dbać o to, żeby tam możliwie pokojowo i bez rozlewu krwi odbywały się te procesy. Dlatego Być może teraz jest to niewykonalne, ale jeśli jest jakaś rola do odegrania Polski, to zaproponowałem w zeszłym tygodniu na spotkaniu w środę u pana premiera, z panem premierem, żeby Polska przyjęła rolę mediacyjną, tak? Potencjalnego mediatora między rządem a opozycją, jako państwo zaprzyjaźnione, bliskie, sąsiedzkie.
Między rządem Białorusi a opozycją białoruską.
Tak, między rządem Białorusi a opozycją białoruską.
No i trzeci wątek.
No i trzeci wątek. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, jest to na tyle ważny nasz sąsiad również pod względem gospodarczym i właśnie politycznym i naszej mniejszości, że niezależnie od tego, kto będzie rządził na Białorusi za miesiąc, za dwa, za pięć lat, to my musimy mieć z tym państwem jakieś relacje. Zresztą ten wątek również z ust pana marszałka Terleckiego się przewinął podczas spotkania u pana premiera.
Stefan Krajewski.
My jako Polska powinniśmy zrobić wszystko, żeby jednak Białoruś została tym buforem pomiędzy nami a Rosją. Trzeba ich wspierać. No i też myślę, że to, co pan redaktor wcześniej mówił, że jednak powinniśmy być przygotowani na taką ewentualność, że powinniśmy może pomocy gospodarczej udzielić, czy też chociażby udzielić azylu osobom, które będą tej pomocy tutaj potrzebować. No bo dzisiaj widzimy, że te demonstracje to mają póki co raczej pokojowy charakter. Nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie Łukaszenka, czy jednak się jednak przestraszy tego wszystkiego, to co przybiera na siłę, czy jednak po zapewnieniach i pomocy ze strony Rosji będzie próbował reagować na te obrazki, które widzimy Łukaszenkę w kamizelce kuloodpornej i z bronią w ręku. Co one mają uświadomić, że jednak będzie to w tym kierunku szło, czy jednak no, ta pomoc i oddziaływanie sąsiadów tu i całej Europy powinno być, ale też tych najbliższych sąsiadów, takie, żeby jednak ta Białoruś, ci, którzy dzisiaj strajkują, widzieli, że mają wsparcie. To jest dla nas niezwykle ważne, no bo patrząc na naszą historię też, to przede wszystkim ogromna wola walki, zwycięstwa i determinacja Polaków sprawiła to, co jednak w 1989-1990 roku się wydarzyło, ale też no, mieliśmy wsparcie innych i dzisiaj my takim też powinniśmy być państwem, sąsiadem, który takie wsparcie zaoferuje. Nie może być tak, że dzisiaj mówimy i tutaj pan minister mówi, że trzeba prawo zmienić. To jeżeli trzeba, to my jesteśmy do dyspozycji. Myślę, że i tak samo opozycja i opcja rządząca ma takie samo zdanie w tym temacie. Jeśli trzeba, zbierzemy się i takie prawo będziemy zmieniać, procedury przygotować. No bo tak jak już wiele innych rzeczy pokazało, że dopiero jak na polowanie to psy się zaczyna karmić i tu nie może być tak. Ta ścieżka powinna być jasno wypracowana, rozwiązania przyjęte. Jeżeli nie będą potrzebne i okaże się, że będzie to spokojnie przebiegać, tylko należy się wtedy z tego cieszyć i kibicować temu, jeśli taka pomoc będzie potrzebna, my powinniśmy być gotowi. Zwłaszcza tutaj też w naszym województwie, gdzie jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Białorusi.
I na zakończenie o podwyżkach dla polityków, ale jednak zanim do tego dojdziemy, to o próbach rekonstrukcji w rządzie. Na jakim to wszystko jest etapie? Pytam pana posła Dariusza Piątkowskiego.
Na etapie spekulacji dziennikarskich przede wszystkim.
No tak, no jakiś temat w tym sezonie ogórkowym musiał być.
No, czy pan minister spodziewa się być rekonstruowany, czy nie?
Pytanie
na razie
padło.
Mamy informacje medialne, a jak będzie wyglądała rekonstrukcja? Spokojnie zaczekajmy. Pan premier może spokojnie rozmawiać z kierownictwem partii. Każdy minister jest w dyspozycji pana premiera i nie jest to reguła obowiązująca tylko Polsce, ale w każdym innym państwie demokratycznym to premier zarządza swoim gabinetem, prawo do tego, aby ewentualnych zmian dokonywać.
Natomiast czy są takie przesłuchy, że do rządu wróci pan premier Gowin?
Do znacznego ograniczenia liczby ministerstw. Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądało.
To powtórzę pytanie, bo w trakcie pana wypowiedzi je zadawałem. Czy przewidywany jest powrót Jarosława Gowina do rządu?
Zobaczymy. To będzie działo się na szczeblu przywódców partii tworzących Zjednoczoną Prawicę i tam zapadną decyzje.
Powtórzę też pytanie od Roberta Winnickiego. Czy pan minister zostanie również zrekonstruowany? Dosłownie powtórzyłem.
Premier rządu wraz z kierownictwem partii podejmą decyzję, a w tej chwili przede wszystkim przygotowuje rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Z tym jest sporo zajęć, tłumaczenia także medialnie, jak to wszystko jest organizowane, także nie zajmuję się tym w tej chwili.
Pytanie do Stefana Krajewskiego. Czy są czynione podchody, żeby do PSL wciągnąć do koalicji i osłabić działanie Solidarnej Polski?
No też słyszę takie głosy częściej z mediów niż od koleżanek i kolegów z Koalicji Polskiej z PSL. No być może pojedyncze osoby rozmawiają. Ja myślę, że to nie jest tak tylko, że jest chęć w tej chwili zmian w rządzie, ale już co niektórzy ministrowie i wiceministrowie, jak widzą, jak ich koleżanki i koledzy się obłowili w spółkach Skarbu Państwa, to już chcą też rządu iść i trochę w końcu zarabiać, zacząć pieniądze, bo w rządzie muszą podejmować decyzje trudne niejednokrotnie.
A z drugiej strony,
tak, widzą co się dzieje w spółkach. No te zmiany co 7 miesięcy prezesów po to tylko, żeby kolejne osoby dostały milionowe odprawy i kolejni wchodzą na ich miejsce. No chyba w takim tempie ta karuzela jeszcze się nie kręciła nigdy jak dzisiaj. Więc rekonstrukcja pewnie czeka nas.
Robert Winnicki, to może właśnie zajmijmy się pieniędzmi, bo podejrzewam, że na razie Konfederacja nie jest wciągana do koalicji rządowej.
No właśnie, jakby pan zainteresowana, tak.
No właśnie, a jakby pan skomentował te próby, tę wakacyjną wrzutkę podwyżek dla polityków?
Panie redaktorze, no cztery partie, PiS, SLD, PSL i Platforma czy Koalicja Obywatelska ustaliły między sobą podwyżkę dla polityków. Konfederacji w tym układzie nie było, zresztą nawet nikt nas nie zaprosił, bo chyba podejrzewali, że będziemy tutaj przeciwko takiemu trybowi protestować. Co nie oznacza, że nie należy dyskutować w sposób wolny i otwarty na temat tego, ile powinny zarabiać osoby decydujące o tym, co się dzieje w państwie. Bo to rzeczywiście jest jakiś temat i oczywiście ja nie będę tu mówił o zarobkach posłów.
Ale mamy wspaniałe doświadczenia z okresu międzywojennego, kiedy przyjęta została tabela płac od podporucznika i młodszego nauczyciela aż do marszałka i wtedy było wiadomo, kto na państwowych funkcjach jakie pieniądze zarabia. Koniec, kropka.
Od choćby to, panie redaktorze. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Nie rozumiem, dlaczego przez 20 lat w Polsce, bo to jest rzeczywiście problem, że wiceminister zarabia dużo mniej niż zarabiają dyrektorzy jego departamentów, a podejmuje decyzje, które są wielomiliardowe. Tak, zgadzam się, że to jest problem. Tylko to musi być po pierwsze fatalny moment wybrano na to, czyli partia rządząca wyszła z inicjatywą obniżenia uposażeń poselskich w poprzedniej kadencji, kiedy był wzrost gospodarczy, a podnosić chce pensje, kiedy mamy kryzys gospodarczy. To jest po pierwsze fatalny moment. Po drugie, nie w tym trybie, szanowni państwo. Normalna, wolna debata na temat tego, w jakiej relacji powinny występować, jak to rozstrzygnąć, powiązać to w bardzo jakiś prosty, oczywisty sposób z zarobkami Polaków. Jak
Polakom na przykład z najniższą pensją, a nie ze średnią.
No najniższą, albo z medianą. No z czymś rozsądnym, co daje po prostu obraz tego, jak zarabiają Polacy i niech politycy mają prosty wykładnik, jasny, oczywisty i dokładnie taka tabela, o której wspomniał pan redaktor. Każdy może sobie sprawdzić, ile zarabia poseł, ile zarabia marszałek, ile zarabia minister i tak dalej. Mówmy o tym w sposób, bo żeby państwo było poważne, żeby państwo było poważne, to muszą być dwie rzeczy. Tak, ja się zgodzę, że godnie powinni zarabiać ci, którzy odpowiadają za miliardy, ale powinni też odpowiadać, jeśli te miliardy, czy nawet miliony tylko, sprzeniewierzają, defraudują, podejmują jakieś fatalne decyzje czy działania korupcyjne. Znaczy z odpowiedzialnością i dlatego myśmy wpisali w program Krzysztofa Bosaka 27 test konstytucyjnych osobistą odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje. Dokładnie tak. Godna płaca? Okej, ale odpowiadasz też za decyzje, które podejmujesz, a nie, że po tym wszyscy umywają ręce i Sławomira Nowaka to musi ukraińska prokuratura ścigać, a nie my w Polsce go rozliczamy.
Jeszcze na koniec Dariusz Piątkowski. Czy przewidywana jest taka debata w sferach rządowych właśnie na temat sposobu wynagrodzeń w przyszłości?
Myślę, że temat został zamknięty. Postawa.
Ja nie mówię od razu, żeby uchwalać, ale porozmawiać.
No, ale w tej chwili praktycznie temat został zamknięty z powodów czysto politycznych. Cieszę się, że panowie otwarcie mówią o tym, że jednak są potrzebne jakieś zmiany w sposobie wynagradzania. Ja przez ostatnie kilkanaście miesięcy kieruję resortem i zgadzam się, jest to dziwna sytuacja, w której osoby podlegające ministrom czy wiceministrom zarabiają znacznie więcej. Nie jest to normalna sytuacja. Powinny być jasne reguły mówiące o sposobie wynagradzania najwyższych osób w państwie. Także fakt, że prezydent czy premier Polski zarabiają znacznie mniej niż szefowie także państwowych spółek, no nie wydaje się być czymś naturalnym.
Pytanie, kto zarabia więcej?
Pytanie, czy państwowe spółki nie zarabiają za dużo, ale to inna kwestia.
Kwestie pozycji materialnej pierwszej żony, pierwszej damy, przepraszam, żony prezydenta, bo sytuacja w tej chwili jest dosyć trudna. Ta osoba nie ma szans tak naprawdę normalnego zarobkowania, a jednocześnie ciężary jakieś też ponosi. To są wszystko kwestie, które próbowaliśmy uregulować. Niestety się nie udało tego zrobić. Warto przypomnieć, że waloryzacji wynagrodzeń posłów nie było już co najmniej kilkanaście, może i dwadzieścia kilka lat. Natomiast być może rzeczywiście warto, aby była to...
No tak, panie ministrze, tylko...
ogromne emocje i nie wiem, czy przy obecnym stanie konfliktu politycznego jesteśmy gotowi do takiej otwartej debaty, ale być może warto o tym porozmawiać. Być może jest to dobry pomysł.
No tak, panie ministrze, tylko po prostu nie w tym trybie. Ja się zgadzam, że również pierwsza dama powinna mieć jakąś pensję. Tylko pytanie jest takie, czy wobec tego, że nie ma żadnych zakreślonych kompetencji, to powinna otrzymywać, to dajmy jej tą pensję. Tylko zakreślmy, jakie kompetencje w związku z tym, jakie obowiązki na niej też ciążą jako na pierwszej damie, to po pierwsze.
No, przede wszystkim obowiązki reprezentacyjne, jak rozumiem.
A po drugie pytanie, czy to od razu musi być 18 tysięcy, tak? Czy jednak nie gdzieś, no.
To
no, tylko takie pytania, warto zadawać.
I jeszcze na zakończenie jedno zdanie.
Ogromne emocje, nawet tu w audycji słychać, że także wśród nas budzi to ogromne emocje. Aczkolwiek cieszę się, że panowie też zauważyli, że jednak jakaś regulacja jest tu potrzebna i zamrożenie tego na pewnym etapie wynagrodzeń nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Warto być może do tej rozmowy wrócić, ale nie wiem, czy przy obecnym stanie emocji politycznych będzie to możliwe. Proszę zauważyć, jak zachowa się tak zwana totalna opozycja, która bez żadnej dyskusji, tylko z powodu tego, że jeden z polityków przebywający poza granicami kraju, który zarabia znacznie więcej niż polscy politycy, ofuknął swoich kolegów i ci nagle zmienili zdanie w tej sprawie.
I Stefan Krajewski na zakończenie jednym zdaniem.
Ta debata jest potrzebna na pewno. Ten moment nie był najszczęśliwszy. Teraz jeszcze przecież te dane o PKB, które potwierdzają duży spadek i recesję. Więc trzeba o tym rozmawiać, bo to dzisiaj normalnie nie wygląda, że jeszcze zrobiono z tego taką używkę sobie, że poseł w ogóle nie powinien zarabiać. No to będziemy mieli rządy oligarchów albo osób, które będą wskazane przez tych oligarchów, a nie inaczej. To ma też oczywiście poseł powinien być, czy senator, czy poseł, każdy polityk ze swojej pracy rozliczany nie tylko kadencyjnie, ale i w trakcie kadencji może, tak? Jeśli nic nie wnosi do tego Sejmu, nie pojawia się. Jeżeli będziemy tylko społecznymi posłami, no to myślę, że już tylko wtedy niektórzy pojawią się od czasu do czasu na głosowaniu i nie będzie miał czasu na nic innego, bo przede wszystkim będzie skupiał się na tej swojej pierwszej pracy, którą wykonuje.
Dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli poseł PiS Dariusz Piątkowski, Konfederacji Robert Winnicki oraz PSL-u Stefan Krajewski.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.